smacznie, zdrowo, kolorowo. Czyli jak dbać o dobre samopoczucie.
W każdy poniedziałek od 1 do 3 po południu. Tylko na antenie Polskiego Radia 10.30.
O, no i jesteśmy.
Cześć, dzień dobry, witajcie. Patrycja Stępniak.
Paweł Nawrocki.
Witamy was w drugim Smacznie, Zdrowo, Kolorowo. Dzisiaj bez Joli, jest w drodze do nas, więc może jeszcze uda się z nią porozmawiać troszeczkę później.
O, widzę, za oknem macha do nas.
Mamy ją, witamy. Witamy. Więc dzisiaj mamy dla was bardzo fajny temat, kolejny. Mam nadzieję, który wam się spodoba. Porozmawiamy sobie o ziołach, ale w takim tym szerokim aspekcie. Widzisz, Paweł, każdy z nas ma ulubione smaki. Powiedz, jaką kuchnię lubisz?
Ja lubię kuchnię tajską. Kiedyś lubiłem bardzo ostrą kuchnię, obojętnie jaką. Teraz troszkę mniej ostrą. No i bazylia oczywiście w każdej ilości.
No, bazylia, tak. Bazylia jest znakomita, nie tylko zachwyca z tym aromatem i smakiem, ale też ma dużo bardzo takich innych właściwości. Jolu, a ty?
Ja nie jestem ziołowa specjalnie.
Ja wiem o twojej niechęci do kolendry.
Kolendra, chyba jedyne zioło, którego używam namiętnie, to jest bazylia i nasz polski koperek.
No to są genialne, obydwa bardzo...
I pietruszka jeszcze przecież. Pietruszka z ziemniaczkami?
Koperek z ziemniaczkami?
Koperek.
Ziemniaczki z koperkiem.
Koperek trudno dostępny czasem jest.
No, zdarza się tak. Ale wiecie, chciałam ci powiedzieć o tym, że bardzo prosty sposób możemy zrobić taki swój własny zielnik i o tym, jak taki zielnik przygotować, jak go poprowadzić w domu.
W sensie taki ziołowy ogródek?
Taki ziołowy ogródek, który możemy mieć na parapecie, na balkonie lub po prostu u siebie w ogrodzie. Najprostsze, najbardziej takie, to właśnie o czym wspomnieliśmy, pietruszka, za którą ty nie przepadasz. Pietruszka i kolendra.
A kolendra po angielsku to co to jest?
Cilantro.
Cilantro, takosy.
Meksykański, ale w ogóle jest popularna bardzo też wśród śródziemnomorskiej kuchni, nie tylko... Nie
I
tylko
w twojej tajskiej też.
Tajskiej też.
W sałatkach takich właśnie śródziemnomorskich.
Tak, tak. Świetnie równoważy...
Z kuskus.
Tak, kuskus albo... fasolowe różne dania takie, jest bardzo fajne, bo jest taka świeża, nie?
A dlaczego powinniśmy tę kolendrę jeść?
Kolendrę, dlatego że kolendra działa podobnie troszeczkę jak pietruszka oczyszczająca dla naszego organizmu. Ma dużo witaminy C.
Bardzo dobra na dziąsła.
Tak, no taka w ogóle oczyszczająca i przeciwzapalnie działająca, więc generalnie no, to jest taka duża jej zaleta. No poza walorami smakowymi, za którymi ewentualnie nie przepadasz, Jol. Ale powiem wam tak, pietruszka, taka zwykła nasza pospolita pietruszka.
Nać.
No, mówimy dzisiaj o tej zielonej części. Bardzo prosta, bardzo szybko rosnąca, właściwie na każdym gruncie. Generalnie zasada ziół jest taka, że lubią grunty takie ziemie lekkie i przewiewne. Nie mogą być takie lepkie, więc można dosypać do nich piasku lub jakiegoś takiego naturalnego nawozu, nawet skorupek z jajek.
Albo kupić, jeśli już tak to robimy, nie w ogródku, tylko właśnie w doniczce czy coś, możemy kupić ten miks taki, który jest zaznaczony, że jest organic, żeby tam nie było żadnego dziadostwa, bo przecież to, co będzie w tych, będzie tam rosło, wszystko idzie w te listki, które potem...
Kompost musimy wiecie, zbierać.
Wiesz, ja na przykład do ogrodu zbieram skorupki z jajek,
banany.
Skóry z bananów i fusy z kawy. I one są, to jest fantastyczne.
I skórki z pomarańczy też można.
Ale w sensie, i co z tym robisz?
Po prostu zbieram skorupki z jajek, wkładam do pieca, żeby je no, jednak tak zdezynfekować, spasteryzować. A później je zgniatam i wsypuję do ziemi. Nasypuję taką sobie kubkę pociętych skórek z bananów i robię to jesienią.
I co z tego wyrośnie?
Nic z tego nie wyrośnie. Mam problem, bo mój piesek chodzi i wyjada te skorupki z jajek, bo ona bardzo lubi. Ale pietruszka. Pietruszka, ona będzie rosła bardzo szybko, jest dwuletnia.
Kiedy to sadzimy?
Możemy to sadzić teraz. Mówimy o wszystkim. Teraz właśnie mamy ten taki, w sumie ma ostatni moment na założenie takiego zielnika. Jeżeli chcemy to zrobić z nasionek, jeżeli chcemy zrobić to z gotowych sadzonek, możemy zrobić w każdej
kiedykolwiek.
Chwili, jakkolwiek. Na pewno warto jest to zrobić.
I ten ostatni weekend, wydaje mi się, to był taki moment, kiedy we wszystkich centrach ogrodniczych, wszystko jedno, czy w sieciówkach, czy w takich małych, niezależnych.
Wszystko zniknęło.
Wszystko, po prostu najpierw wszystko się pokazało, wszystko się pokazało i natychmiast wszystko poznikało.
No tak. No tak.
Bo czyli to zimni ogrodnicy już za nami. Tutaj chyba zwykle dzień mamy, to jest taki moment, w którym oni właśnie wyjeżdżają z tym całym ogrodem.
Tak.
Ale tak jak powiedziałaś, jeśli kupujemy gotowe sadzonki, te, które są w centrach ograniczonych.
Nie ma żadnego limitu, tak naprawdę.
Wszystko jedno. Czy kupujemy organic, czy kupujemy wszystko jedno jakie?
Raczej kupujemy organic. No mimo wszystko jednak staramy się, najlepiej jeżeli możemy to sami sobie wyhodować z nasionek. Jeżeli nie, no to raczej starajmy się używać takich rzeczy ze sprawdzonych miejsc, nie tylko, że one mają metkę, że one są eko czy organic, tylko takie naprawdę, żeby były takie zaufane miejsca, bo to jest bardzo ważne, bo my to jemy i to ma służyć naszemu zdrowiu i po to to uprawiamy, po to hodujemy i dbamy o te roślinki, żeby one były pełnowartościowym produktem dla nas.
To jak wybrać, co mamy sobie do tego naszego ogródka włożyć? Bo ja teraz tak posłuchałam tego, co ty mówisz i pomyślałam sobie, to ja w ogóle do tego grona ludzi się nie zaliczam, bo ja kupuję te roślinki wszystkie tylko dlatego, że one szybko rosną i ładnie wyglądają w dzbanku na ogródku, gdzieś tam na patio postawionym. No to, tak jak mówię, jedyna, którą jem, to jest bazylia, która rośnie jak wściekła, jak chwast przysłowiowy. Tak.
Komary nie przepadają za bazylią.
Tak, dokładnie. Jest, mam miętę, którą zasadziłam przez przypadek. Szkoda mi jej było wyrzucić, ją wsadziłam w ziemię i teraz już jej nie jestem w stanie opanować, tak, bo ogarnęła wszystko.
Ale używasz,
no to będzie duże mojito chyba.
Tak, używam miętę, ale tak jak powiedziałeś, komary nie przepadają. Komary i inne takie
one
latające.
W ogóle nie lubią, one generalnie w ogóle te wszystkie latające stworzonka nie lubią, poza pszczołami, nie lubią
zapachów?
Żadnych tych aromatycznych ziół, tak. Nie lubią lawendy, nie lubią pietruszki, nie lubią nawet kopru. Nie lubią kolendry.
To one bardzo niezdrowo żyją.
No niezdrowo, w ogóle straszne. W ogóle nierozumne. Kompletnie.
Dobrze, a wracając do tego, co powinniśmy sobie włożyć do takiego ogródka, to jaki duży ma być ten ogródek?
No możemy zrobić ogródek w doniczce, dosłownie.
Aha.
I na przykład możemy sobie zrobić, ja to tak nazywam, taki salsa ogródek na przykład.
O,
prawda?
Caliente.
Czyli możemy mieć w jednej donicy ostre papryczki, pomidorki, bazylię, oregano, ostre papryczki. Czyli
albo jalapeno.
Albo jalapeno nie będą nam tak dobrze rosły. Rosną lepiej
chili
papryczki, one są łatwiejsze w hodowaniu i będą rosły spokojnie w doniczce.
Okay.
I możemy tam sobie dalej zahodować z nimi pietruszkę, kolendrę i mamy taki ogródek, to może być donica dosłownie.
One
się bardzo lubią. Ja mówię o takim towarzystwie, które ma dużą tolerancję
wzajemną.
Czyli
ktoś lubi kuchnię latynoską, tak? Czy tajską, bo w tajskiej też jest dużo tych papryczek, ostrych rzeczy, kolendry też jest
fajnie
trochę.
Mieć świeże właśnie.
Tak, to jest super, słuchajcie, tym bardziej,
to jest świetny pomysł.
Tym bardziej, że można to spokojnie sobie uprawiać, nawet w domu na parapecie. To nie są wymagające rośliny, one nie potrzebują, nie mają dużych korzeni, nie potrzebują dużo miejsca, przestrzeni, świetnie się adoptują nawet w takiej małej doniczce.
Okej, a jak ktoś nie lubi ostro?
Jak ktoś nie lubi ostro, to możemy sobie zrobić na przykład w smaku włoskim, czyli możemy zahodować sobie pomidory, bazylię, co jeszcze lubi tutaj w tym towarzystwie przebywać.
Oregano,
to będzie tak, koper, rozmaryn.
Okay.
Rozmaryn jest też świetny w ogóle, taki stek z rozmarynem, nawet jak ktoś lubi kurczak z rozmarynem, takim świeżym, to ma naprawdę zupełnie inny smak. Więc można sobie też spokojnie wyhodować to wszystko w donicy. Jeżeli ktoś ma miejsce, ogród, to jak najbardziej zachęcam do tego, żeby przeznaczyć troszeczkę więcej miejsca na te zioła.
No i przekopać ogródek chyba na początek.
No tak, najlepiej jak ktoś już ma ogródek zrobiony, to każdy, kto prowadzi ogród, wie o tym, że trzeba go przygotować jesienią, żeby dobrze działał wiosną. Ale jeszcze jest teraz tak naprawdę ostatnie 2 tygodnie, kiedy można to zrobić w ogrodzie i zadbać o te zielonki wszystkie.
A co z tymiankiem?
Tymianek jest pyszny i jest bardzo zdrowy. I ja mówię, tutaj my mówimy o tych świeżych ziołach, ale też często zadają ludzie pytanie mi takie, co z tymi ziołami zrobić później. No bo tak,
no
jak
tak,
powiedziałeś, one rosną na przykład jak
chwasty.
Więc możemy nagle mieć nadmiar
wszystkiego.
I część, w ogóle zioła dobrze rosną wtedy, kiedy je przycinamy regularnie, bo one wtedy nie dziczeją. jak ktoś ma bazylię w ogrodzie, to na pewno zauważył, że ona w którymś momencie kwitnie i wtedy osłabia się ta część, kiedy ona wypuszcza te piękne takie
listki
i jest słabsza, po prostu roślinka staje się słabsza, bo cała ta energia witalna idzie do kwiatów.
Czyli co robimy?
Po prostu przycinamy systematycznie. Te wszystkie ładne listki, które są, delikatnie po prostu obskubujemy albo obcinamy.
I potem ciach.
A w ich miejsce wyrastają nowe łodyżki, więc ta roślina nam się wspaniale rozrasta. Dotyczy to tak samo tymianku. Zresztą pietruszki też, bo po prostu...
Czyli poczekaj, wracając do bazylii, czyli jak sobie rośnie, bazylia rośnie i w ogóle jest super i nagle widzimy, że się zaczynają na końcach, na górze robić takie kwiatostany, to wtedy ciach
nożyczkami. Tak, tak szybko jak to zobaczymy, to po prostu trzeba to ściąć przy takim ostatnim momencie, kiedy są jeszcze tylko same listki.
Czyli i nawet pasta tak... gotowa.
No, można dodać, to jest w ogóle, słuchajcie, nie ta górna część, można ją związać kilka tych łodyżek razem, do góry nogami sobie gdzieś powiesić w przewiewnym miejscu, nie na bezpośrednim słońcu i ususzyć. Albo można jej użyć po prostu dodając do takiego gotującego się makaronu. Włożyć całe po prostu wypłukane te łodygi i wtedy to ma niesamowity aromat.
Ha.
Czy do zupy pomidorowej.
No, jesteśmy wtedy... w porze lunchu.
Wtedy wystarczy to wyjąć, włożyć tam, jak się to wygotuje, ten smak, aromat, olejki eteryczne zostaną w potrawie. Wtedy trzeba wyjąć tą
Czyli jeśli ktoś
młodykę.
Lubi zupę taką pomidorowo-bazyliową, którą serwują wszędzie. Wszyscy jesteśmy głodni, nic nie mów. To jest świetny pomysł, żeby to wykorzystać.
Tak, na pewno tak. Wtedy nie będziemy mieli tych zielonych części, których często ludzie też nie lubią, a ten niesamowity aromat z rośliny zostaje w środku, w potrawie.
To już wiemy, że pietruszka oczyszcza, kolendra tak samo. A co robi bazylia?
Bazylia, zerknę do mojej ściągawki, bo ja nie chcę tutaj nic pomieszać wam i jestem.
Ciekawe, czy ma cokolwiek oprócz walorów smakowych.
O, absolutnie. Poprawia trawienie, zmniejsza tą perystatykę żołądka, taką tą szkodliwą nadkwasotę. Działa przeciwzapalnie, poprawia pracę serca, ale uwaga, też działa antydepresyjnie i uspokajająco. Rozmawiałyśmy o bazylii w ubiegłym tygodniu przy okazji układu nerwowego i pracy mózgu i bazylia jest genialna. My znamy bazylię jako przyprawę i dodatek do potraw, do sałatek, pesto z bazylii.
Generalnie wszyscy znamy ją z tej sałatki mozzarella z pomidorami, tak? Nie pamiętam
teraz.
Kaprese, dokładnie. Mm-hmm. Dziękujemy, Siekiera. To jest jak gdyby taka jedyna rzecz, ale tak naprawdę, tak jak mówisz, bazylię można wykorzystać na szereg różnych sposobów i pesto to jest chyba...
Pesto to jest generalnie bazylia.
Dokładnie, ale to też jest najlepszy pomysł na to, co z tym zrobić, bo w którymś momencie, nie wiem jak wy wszyscy, którzy słuchacie, ale ja mam taki moment, że mam taki nadmiar bazylii, że już nie wiadomo, co z tym robić.
Bazylia w powietrzu.
A, bazylia!
W powietrze.
I wtedy to jest fantastyczny moment na to, żeby zrobić pesto, bo pesto można mrozić.
Tak, ale można też zrobić coś innego z bazylią. Jeżeli nie chcemy się związywać już konkretnym taką potrawą, można powiedzieć, jaką jest pesto, to bazylię możemy zmiksować z oliwą i w takich tackach do robienia lodu zamrozić sobie to po prostu i wtedy cieszymy się smakiem świeżej dosłownie bazylii przez cały rok.
Czyli co?
Obrywamy listki.
Do jakiegoś malaksera, którego mamy w domu, blendera czy czegokolwiek.
Tak, na generalna zasada jest...
U mnie takie rzeczy to zwykle Magic Bullet wystarcza, bo jest szybki i w ogóle mało miejsca zajmuje. Czyli wkładamy tam ile się da bazylii, odrobinę...
To znaczy taka proporcja, która jest na szklanki takie dosyć mocno, nie takie ściśnięte całkowicie, ale dosyć mocno ubite, tak żeby po prostu nie były luźne. To są dwie szklanki liści bazylii i 1/3 szklanki oliwy.
I troszkę pieprzu.
No nie, no to możesz dać później, wiesz, to ja nie mówię o pesto teraz, no bo pesto to już tam jest inna historia.
Czyli co, bierzemy te listki, które właśnie obcięliśmy, bo mamy ich za dużo, bo nie wiemy, co się dzieje.
One muszą być czyściutkie i suche, to jest bardzo ważne.
Jak długo możemy je trzymać?
Możemy je trzymać do następnego sezonu zamrożone. To się robi takie, w ogóle to jest genialne, bo później na przykład, kiedy pieczemy mięso, czy robimy steka, można sobie, wyciągasz sobie dosłownie tą kostkę i kładziesz sobie kostkę na wierzchu mięsa i ona uwalnia niesamowity aromat.
Czyli poczekaj, jesteśmy wszyscy tacy sami. Gadamy 30 sekund i każdy następny. Dokończmy bazylię.
Tak.
Czyli dwie szklanki liści bazylii, które mają być czyste i suche.
Tak,
takie... Umyte, wysuszone.
Najlepiej to jest po prostu je umyć sobie wieczorową porą i
zostawić.
Wysypać na ściereczce czy na ręczniku papierowym, zostawić na noc, a rano je przeprocesować, one sobie świetnie wyschną.
Czyli dwie szklanki liści bazylii, nie takich udeptanych, ale tak w miarę, żeby ich było. i 1/3 szklankę dobrej oliwy z oliwek.
Tak, dobrej oliwy z oliwek.
Wszystko do blendera,
blendujemy,
zmiksować,
tak jest.
I potem do tacki tej, w której robimy kostki lodu, jeśli ktoś jeszcze ma coś takiego w domu, a jak nie, to trzeba jej się kupić. Zapakować to, zamrozić i potem co, takie do woreczków i jak ty je trzymasz?
Do woreczków albo do kontenera. Ja raczej do kontenera plastikowego wkładam.
I sobie siedzą
w zamrażalniku po prostu i możemy je w każdej chwili po prostu wyjąć. I tak możemy postąpić również z wieloma innymi ziołami. Tak możemy tak naprawdę sobie zrobić taki właśnie zapas świeżych ziół na cały rok, bo później troszeczkę zawsze jest trudniej je utrzymać w dobrej jakości podczas sezonu grzewczego, bo one marnieją nam, ale w ten sposób możemy zachować ten aromat lata na cały rok.
No i w dodatku trochę szybciej, tak? Potem jak
no tak,
jak
na pewno tak poręcznie,
po prostu
tak.
Wyciągasz.
A poza tym no to też uwalniamy to, co mamy w nadmiarze, prawda? Nie musimy, bo tak jak dużo ludzi robi, tak, że uprawiają te wszystkie rośliny przez cały rok, a przychodzi później wrzesień, październik, ciach, do wora, wszystko i na śmietnik.
Albo przychodzi króliki.
Ale one nie jedzą.
I nie doczekamy
nasze
ogórki.
Ogórki, nie, ogórków też nie jedzą, bo są kujące. One nie lubią, bo są, mają wrażliwe noski.
To ciekawe, kto zjadł moje ogórki z ogródka.
To wiewiórki.
W tamtym roku.
Wiewiórki, one są winne wszystkiemu.
Wiewiórki, tak?
Wiewiórki są winne wszystkiemu. Nie chcę tutaj poruszać kontrowersyjnych tematów.
Dobrze, zróbmy może krótką przerwę i za chwilę będziemy mówić o innych ciekawych historiach. Happy Shiny People w studiu. Kontynuujemy naszą wycieczkę do lasu.
Do ogrodu!
A w lesie to też przecież rosną różne ciekawe historie.
Tak, tylko na ten temat trochę trochę
mniej. Nie każdy ma las.
Ale w sensie, wiesz, wiedzę musisz mieć o wiele bardziej taką dokładną, bo to dużo mi potrzeba.
Znaczy, myśmy rozmawiali poza anteną o tej wiedzy w przypadku ziół, prawda? Jak sobie można zaszkodzić albo polepszyć ziołami, bo wydaje nam się tak, że jak nawrzucamy wszystkiego tam do kubków, to możemy bezkarnie się napajać tym.
Wypijemy cztery łyki i nie wstaniemy z kanapy.
A to nie jest prawda właśnie, bo zioła mają, tak samo jak mają dużo takich dobroczynnych właściwości, to też mogą być dla niektórych ludzi szkodliwe, a nawet całkowicie niebezpieczne. No tak jak na przykład moja ulubiona, ja uwielbiam pietruszkę, robię z niej pesto i mogę jeść ją dosłownie pęczkami, ale ona może być dosłownie zabójczą bronią przeciwko osobom, które mają problemy z nerkami, bo zawiera dużo szczawianów. I działa moczopędnie, jest bardzo taką naprawdę aktywną substancją i może być niebezpieczna. Czy szałwia też, która jest genialna i też ją polecam do uprawiania w ogrodzie, a też może być szkodliwa dla ludzi i też nie może znajdować się w tych miksach różnych takich. Ja tak trochę patrzę czasami z przerażeniem na te herbatki takie, tutaj uspokajająca, tutaj taka i tak możesz pić do woli, delektować się ich smakiem, bo tak naprawdę one naprawdę mogą być niebezpieczne.
Czyli trzeba wiedzieć, co się robi, zdecydowanie,
tak.
Jak
to
zawsze.
Tak jak z suplementami chyba, tak?
No wiesz, powiem ci, że gorzej niż z suplementami, dlatego że suplementy niestety mają taką słabą przyswajalność tylko w 30%, więc tak naprawdę musiałbyś zjeść ich opakowanie, żeby ci mogły zaszkodzić, a tego nikt praktycznie nie robi. Natomiast zioła takiej dobrej jakości, one mają naprawdę mocne, uderzające takie właściwości i naprawdę można szybko sobie pomóc i szybko sobie można pogorszyć.
No. Które kolejne zioło polecasz?
Ja bym powiedziała o szałwii. Szałwia jest bardzo fajna. Polecam ją do spróbowania nie tylko, jako my znamy ją szczególnie działającą przeciwbólowo na gardło. Mhm. Jest genialna w tym, wtedy jej nie pijemy, tylko robi się mocny napar, taki z trzech, czterech łyżeczek na pół litra wody i po prostu płuczemy taką w temperaturze pokojowej, szałwią płuczemy gardło. Dla radiowców polecam w problemach z głosem, chrypką i tak dalej, ale też dla dzieciaków naszych. Ona nie tylko działa tak łagodząco i przeciwbólowo, ale też ma doskonałe właściwości przeciwzapalne przy bólu gardła, właśnie przy bólach zębów często i naprawdę to tylko mówię tutaj, że to nie jest tak, że ktoś zrobi tam chlupnie dwa razy w buzi i już jest gotowe. Trzeba po prostu być cierpliwym, zrobić tam co godzinę taką kurację i to naprawdę pomaga. Ale też powiem wam, że w kuchni tej śródziemnomorskiej. Szałwia jest nie tylko znana jako takie zioło, które dodaje się do smaku albo w postaci herbatek takich leczniczych, ale też jest przełyką ślinki, bo to jest pyszne. Robi się szałwie, listki z takiej dojrzałej, mięsistej szałwii. Nie wiem, czy ktoś, czy wiecie, wiesz, Jola, jak wygląda szałwia?
Tak, taka jest trochę mechata, trochę gruba.
Tak, jest takie mięsiste ma listki, fajne. I normalnie przygotowuje się ciasto, takie w rodzaju ciasta naleśnikowego. Mhm. I te świeże listki macza się w tym cieście i po prostu się je smaży.
Oh my God.
One są po prostu genialne.
My musimy po programie. Genialne.
My musimy tutaj chyba jakiś sprzęt zakupić, żeby tutaj był jakiś
gotowanie
zdrowy,
na ekranie.
Zdrowy lunch zawsze codziennie.
No i są pyszne. To nie jest do końca może takie zdrowe, no bo one są smażone, ale naprawdę są pyszne i są tak aromatyczne. I w ogóle szałwia jest taka trochę niedoceniana w kuchni polskiej szczególnie, bo no nie jest nam takim do końca
znana. Mało
znana. Tak, no, tak, znaczy znana jest.
Wiesz co, nie wiem, ja generalnie szałwie kupuję na przykład jak jest Thanksgiving i wiesz, przychodzą ludzie, ale tylko po to, żeby ładnie udekorować tego indyka dookoła tych list, bo to pięknie
bo
wygląda.
Bo one są piękne.
Ale
no tak,
tak, żebym wiedziała, co z tym zrobić za bardzo, to
No, tak, ale jest to, tutaj uważam, uwaga, też można ją stosować jako ten napar z szałwi, można stosować też jako środek tonizujący do skóry. Poprawia wygląd skóry, odmładza skórę, oczyszcza, działa przeciwzapalnie.
A w jaki sposób to robimy?
Robimy sobie też właśnie taki napar, jak ten podobny do tego, który mamy do płukania gardła. I możemy go przechowywać sobie 3 do 4 dni w lodówce i wyciągamy sobie,
czyli
po prostu używamy jako tonik, normalnie jako tonik oczyszczający. Świetnie działa na poparzanie.
Ze świeżych ziół czy z suszonych?
To generalnie nie ma tak dużej, takiego dużego znaczenia. Trzeba pamiętać o tym, że proporcja jest 2:1, czyli używamy jedną łyżkę ziół suszonych na 2 łyżki ziół świeżych.
Okay.
I to jest taka zasada generalnie z ziołami, 1:2. I czy jeżeli używamy ich jako przyprawy do jedzenia, czy do parzenia herbat, to zawsze działa tak samo. Więc można sobie przygotować taki napar, tam pół szklanki na przykład, z łyżeczką ziół świeżych i przechowywać, myślę, że 3-4 dni spokojnie mogą sobie siedzieć w lodówce i działa to super. Świetne jest też na poparzenia skóry. Takie teraz, które będziemy mieli teraz z nimi do czynienia, jak wyjdzie słońce. Mhm. Można sobie przygotować taki w większej troszeczkę ilości, na przykład litrowy słoik, to będą 4 łyżki świeżych ziół.
Świeżej szałwii.
I możemy sobie trzymać taki zimny napar i później wystarczy sobie wziąć jakąś gazę lub taki czysty lniany ręczniczek i zrobić sobie okłady na poparzone miejsca z szałwii.
Czyli zamiast octu, kwaśnego mleka,
aloesu i tak dalej, możemy użyć szałwii.
Okay.
Też jest świetna, jeżeli ludzie mają problemy ze stopami, jakieś takie, czy z dłońmi grzybiczne. Też częsty problem. Też można użyć takiego naparu właśnie mocnego, dolać sobie do wody, w której moczy się stopy czy dłonie. I to działa naprawdę, naprawdę działa cuda. Tylko tak jak mówię, nie spodziewajcie się tego, że to będzie po jednym razie, ale 3-4 sesje na pewno robią różnicę.
Czyli tak, już wiemy, że powinniśmy mieć w ogródku naszym ziołowym pietruszkę, bazylię, kolendrę, to też na pewno już
tego
się
pieramy.
Kolendrę.
Co bym wam jeszcze powiedziała? Majeranek jest świetny.
Tymianek i majeranek.
Tymianek i majeranek, one mają podobne właściwości.
A
jedne
do czego
drugie.
To się dodaje?
Można dodać do wszystkiego. Tymianek jest świetny, można z niego robić też napary ziołowe. Fantastyczny na kaszel, na górne drogi oddechowe, więc rośnie.
Ale to wdychamy czy pijemy?
Możemy pić herbatę z tego, możemy zrobić syrop. To taka trochę wyższa szkoła jazdy, ale może tak bliżej sezonu jesiennego, kiedy tymianek będzie gotowy do zbiorów i inne zioła zresztą też, to będziemy mieli okazję o tym porozmawiać. Ale w postaci herbaty też działa tak jak gdyby relaksująco na nasz system nerwowy. Na kaszel jest super, fajny. Jest świetną przyprawą w ogóle.
Tak, jest fantastyczne z drobiem i jest, z warzywami, rewelacyjne.
Taki kurczak na przykład w cytrynach z tymiankiem, albo sos pomarańczowo.
I tymianek to jest jeszcze takie fajne zioło, że nie musisz się w ogóle tym przejmować, bo bierzesz te gałązki,
tak.
Nie musisz ich
Ale to w całości, tak?
Tak, tak. Bierzesz taką gałązkę, bo te listeczki są bardzo drobne. Bierzesz taką gałązkę, wrzucasz do tego, tak. Co gotujesz, a potem tylko z patyczki wyciągasz, tak. A to ci się wszystko samo...
Tak, zostaje tam. No, albo można po prostu wziąć się tak do góry nogami i ściągnąć te listki, jak to woli, ale...
Ja jestem leń, no, rzucam całe.
Tak, to dla takich leniuszków to jest...
To ja myślałem, że to jest rozmaryn, a to się okazuje, że to jest tymianek.
Rozmaryn to jest ten taki, co jest taki bardziej jak choinka.
Tak, takie ma ostre i giełkowe listki.
Takie ma takie giełkowe listki, to jest rozmaryn. Też jest świetny w ogóle, fantastycznie
Czyli
też działa.
Czyli poczekaj, tymianek to już wiemy i jeszcze mówiłaś o majeranku.
Majeranek będzie działał podobnie jak tymianek, też jest świetny. Można pić herbatę z majeranku. Nawet nie trzeba mieć swojego, tylko właśnie w tym takim sezonie kaszlaków, jak ja to nazywam, można sobie zrobić taką herbatę z majeranku. Można zrobić też napar, to jest też świetne. Ja na przykład używam tego dyfuzora, który jest tam do olejków przeznaczone i tam wlewam na przykład taki napar z szałwii albo z tymianku i to po prostu sobie działa i nawilża świetnie powietrze. Ale tutaj musimy pamiętać, że właśnie tymianek, majeranek i oregano, one będą miały takie przeciwbakteryjne właściwości, czyli one będą też jakby neutralizowały powietrze i miały korzystny wpływ na nasze drogi oddechowe.
Wow.
Proszę.
Zatkało was.
Tak, zdecydowanie. Czekaj, jeszcze zapomniałam, oregano jeszcze
tak,
do tego
oregano,
wszystkiego.
Tak, oregano jest świetne.
Do pizzy.
Do pizzy, właśnie do pasty, do herbaty, a właśnie do zrobienia herbaty, do zrobienia naparów, do odświeżania powietrza tak naprawdę. To jest takie dziwne, bo ktoś tam w pierwszym momencie to się wydaje, że tak pachnie jedzeniem w całym domu, ale tak po tym czasie, kiedy jak gdyby ten proces się zamknie, to powietrze, tak jak właśnie po szałwii, ono będzie takie zupełnie innej jakości. I to naprawdę działa, nawet jeżeli ktoś ma takie urządzenie elektryczne do oczyszczania powietrza, to jest widać różnicę nawet w tym, kiedy działa taki napar właśnie z szałwii. Świetne to jest. Czy z majeranku, czy właśnie z tymianku, czy oregano.
Takie inhalacje jak w ciechocinku.
No lepsze.
Jeszcze lepsze.
Lepsze, bo każdy może sobie zrobić w domu. I jeszcze wyobraźcie sobie własnoręcznie...
Swój miks.
Nie, miksów to nie róbcie. Nie będę nikogo namawiać do robienia miksów z ziół, bo to rozmawialiśmy o tym wcześniej też, że one działają niestety często tak krzyżowo, że ludzie szczególnie tak, jak nam się wydaje, że smakowo one powinny iść razem, to one często mają taką akcję i reakcję w tym samym momencie i to nie jest naprawdę dobre.
Czyli czego nie mieszać, jeśli chodzi o zioła?
Czego nie mieszać? No na przykład nie można mieszać pokrzywy z lipą.
A dlaczego?
Dlatego, że pokrzywa działa moczopędnie i oczyszczająco na organizm. Lipa działa napotnie i rozkrzewająco. Pokrzywa w tym samym czasie obniża naszą ciepłotę na przykład. Więc jeżeli działamy, pijemy
to
dwie razy, to jest niebezpieczne, dlatego że można się odwodnić. Aha. Nie powinno się tak naprawdę, jeżeli ktoś nie ma wskazań takich jednoznacznych, zdrowotnych, prozdrowotnych, nie powinno się pić pokrzywy czy lipy tak w sezonie letnim, bo ta jedna będzie działała napotnie, druga będzie działała moczopędnie, a obydwie prowadzą do odwodnienia organizmu. Więc i tutaj ostrzegam też wszystkich od razu, że nie powinno się żadnego zioła pić więcej niż filiżankę naparu, chyba że ktoś ma typowe wskazanie medyczne. Ale tutaj ja na przykład nie czułabym takiej odpowiedzialności, nie chciałabym mieć tej odpowiedzialności po swojej stronie, żeby dawać ludziom jednoznaczne takie wskazówki, pomimo tego, że ja sama na przykład to robię, ale myślę, że to jest wspaniale, kiedy ta medycyna naturalna idzie w parze z medycyną taką współczesną,
konwencjonalną
i mamy jakieś takie medyczne wskazania na to, żeby coś zrobić albo czegoś nie robić.
Smacznie, zdrowo, kolorowo, czyli jak dbać o dobre samopoczucie. Każdy poniedziałek od 1 do 3 po południu tylko na antenie Polskiego Radia 10.30.
I jesteśmy z powrotem w naszym ogródku?
No, to mi...
A może w waszym?
Mojego ogródka jeszcze nie ma. Właśnie dobrze, że rozmawiamy dzisiaj o tym, jakie zioła, kiedy, gdzie, bo ja właśnie sobie planuję, że przyjedzie nowa donica, w której będą nowe ziółka sobie rosły, bo ja mam tak, jak większość ludzi, że na koniec roku, jeśli nie zamrożę, nie wysuszę albo coś, to niestety idą do śmieci.
O, ja cię przypilnuję w tym roku.
Poza miętą, tak jak mówię, którą raz wsadziłam i teraz jest jej tyle, że wszyscy mogą do mnie na mojito przyjeżdżać. Czyli tak, ja swoje, które będę sadzić w doniczce, tak jak mówię, z organicznym tym miksem ziemi, żeby na pewno nie było dziadostwa, bo przecież będę to jadła. Czy ja się mam martwić, gdzie to stoi? Znaczy, z doniczką jest o tyle fajnie, że zawsze można przestawić tam, gdzie trzeba, ale czy to jest prawda, że zioła nie lubią bezpośredniego słońca?
Tak, to jest prawda. One nie lubią być na takim narażone na bezpośrednie takie intensywne światło słoneczne. Lubią takie miejsca, kiedy mają na przykład pół dnia. Więc możemy
czyli jeśli
zebrać,
już, to tak. Lepiej rano słońce, a po południu żeby był
tak,
cień.
Żeby sobie mogły troszeczkę odpocząć. Zioła nie lubią miejsc, gdzie są przeciągi.
Okay.
Na pewno. Tego nie lubią bardzo. Ważne jest też to, żeby była taka żyzna ta ziemia w nich. Czyli ten miks trzeba wybrać taki lekki, a jeżeli nie jest taki lekki, to tak naprawdę te skorupki z jajek są fajne. Bo one też lubią wapienną i lubią takie pH neutralne, nie lubią kwaśnej ziemi, więc te skorupki będą neutralizowały kwaśność tego podłoża. Można też dosypać trochę piasku zwykłego. Takiego piasku.
Wtedy się robi taka lżejsza ziemia.
A mogą być w domu, czy nie?
Mogą być w domu, tak, oczywiście mogą być. Już nawet one będą lubiły nawet taką doniczkę o średnicy, nie wiem, 8 inczy okrągłą, albo taką 11 na 5 inczy, są takie
podłużną,
nieduże, taką podłużną. Już im to w zupełności wystarczy, dlatego że poza szałwią. Szałwia się chyba najbardziej ukorzenia. A wszystkie pozostałe mają takie małe korzonki, więc one, ale szałwia się też dostosuje, nie jest jakoś tam wybredna bardzo.
A które zioła sadzimy co roku, znaczy ja w doniczce co roku sadzę wszystkie, ale czy są takie, które możemy sobie właśnie wsadzić w ziemi i się nie martwić i będą wracać rok po roku?
Tak, mamy takie wieloletnie, to będzie oregano. Ono będzie rosło, tylko tutaj od razu powiem, że jeżeli zioła, to raczej w naszym klimacie, raczej w doniczkach, tak żebyśmy mogli jednak na te największe mrozy je schować. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że niektóre mają taką wolę życia, że im się udaje przetrwać, ale nie wszystkim niestety. Więc to będzie tak, oregano, mięta, o tym to już wiesz, sprawdziłaś, melisa, rozmaryn. Rozmaryn świetnie znosi temperatury taką do minus 5, wszystko już, co jest, mówię o Celsjuszach, wszystko, co będzie dalej, to może go zabić. I tak samo lawenda, podobnie lawenda. Więc dobrze jest schować nawet do garażu, kiedy one będą osłonięte troszeczkę.
Albo przykryć czymś na
tak.
zimę.
Na pewno też będzie liść laurowy. Mhm. On będzie też fajnie nam się uprawiało przez lata. Szczypiorek. Tymianek.
Tak, który wraca rok po roku.
Wracają rok po roku. Będą też pietruszka zielona. Jest rośliną dwuletnią. Raczej nie, ona będzie rosła dłużej, ale nie polecam wam ją trzymać dłużej w ogrodzie ze względu na to, że kiedy ona robi taką koronę, coś w rodzaju takiej korony, czyli już nie wypuszcza tych takich pojedynczych łodyżek z listkami, tylko jest jakby coś takiego, jak, no nie wiem, jak kształt, jak jarmuż.
Aha.
Coś takiego jakby, zaczyna wyglądać jak kapusta, tylko że ma te liście pietruszki.
A jarmuż to co to jest?
Jarmuż to jest kale tutaj.
O, okay.
Jarmuż. To jest, jak ta korona się wytwarza w pietruszce, to ona zaczyna być toksyczna. I nie powinno się jej jeść, dlatego że działa po prostu, może działać trująco normalnie. Ma takie właściwości już niedobre.
A co z tym liściem laurowym? Bo to jest czarna magia dla wielu osób, pewnie dla mnie na pewno.
Czy to jest drzewo normalne laurowe?
Liść laurowy to jest tak, to jest wawrzyn szlachetny. To się tak u nas nazywa po polsku.
O, to co tutaj korony, Rzymianie i
tak,
Grecy mieli
tak,
na głowach.
No liście laurowe właśnie, dlatego laurowy, bo głosił o sukcesie i o powodzeniu. W polskiej kuchni bardzo znany jest tak naprawdę, no więc nie wiem, takie nie...
Ale używam,
jest świetny.
Do czego to
dodajemy? Do kapusty na przykład, do mięs.
Do gulaszów, do mięs.
Tak, do mięs, szczególnie tych takich gotowanych. Niektórzy dodają do rosołu, do krupniku.
Do żurku.
Do żurku na pewno też. Ale też można go w postaci takiej świeżej dodawać na przykład do ryby, bo okrojony... Można przygotować sos nawet z cytryną, z tartą skórką z cytryny, z sokiem cytrynowym, oliwą z oliwek i posiekanym liściem laurowym takim, tylko że musimy mieć go takiego świeżutkiego wtedy, niewysuszonego. Później takie na koniec lata, na koniec sezonu możemy ściąć te gałązki, w przewiewnym miejscu je wysuszyć.
I mamy swoje
liście laurowe. No albo jeżeli mamy miejsce w domu, to można sobie takiego krzaka przeciągnąć, gdzieś w kącie postawić w domu i dbać o niego do następnego lata. Co byśmy mogli jeszcze powiedzieć takiego ciekawego? Jeszcze bym powiedziała wam o tych roślinach, które takie są jednoroczne. Czyli
które co roku musimy...
Czyli możemy je kupić w postaci sadzonek, albo możemy je po prostu sami sobie wysiać. Ja raczej wysiewam, bo one jakoś, nie wiem, lepiej mi rosną. Te, co przynoszę ze sklepu, to one zawsze postoją o skubę i już później nie rosną. To będzie tak, bazylia, kolendra, koper. Chociaż koper jest świetną rośliną, bo on, jak mu damy zakwitnąć i spadną te nasionka,
to będzie
nam rósł. Tutaj trzeba trzymać, bo można być zaopatrzeniem świetnym, tak jak ja to zrobiłam w jednym roku. Mówię tak, o jak świetnie, tu spadły te nasionka, to one mi tutaj urosną w przyszłym roku, to ja ich w ogóle nie będę robić. I później zaopatrzałam przez cały sezon ogórkowy polskie sklepy. Bo miałam po prostu szaloną inwazję wściekłego kopru w ogrodzie. Ale koper jest na pewno też taki. Rzeżucha, która nam się kojarzy raczej ze świętami wielkanocnymi. A ona jest świetnym tym microgreen tak naprawdę. Możemy sobie ją hodować też w ogrodzie i ścinać. Ona nam będzie odrastała przez sezon. Tak, jest pyszna, bardzo zdrowa. Majeranek, rzeżucha.
To są takie małe, zieloniutkie listeczki. Troszkę
nie
takie...
sadziłeś na Wielkanoc rzeżuchy, jak byłeś dzieckiem.
Na
tych talerzykach do góry nogami.
Chusteczki liglinowe się kładło mokre i na to ziarenka i to potem tak rosło. Do jakiej to szkoły?
Ja nie wiem, gdzieś ty był.
Takie małe kiełki?
Tak, wow. Tam takie listki zielone.
One rosną większe, jak się im da tam postać i się o nie dba, to one sobie...
Czy one mają taki soczek w środku też, czy nie?
Nie.
Czy to są bardziej...
Nie, ale microgreens mają to do siebie, że jak gdyby wszystko, co będzie w tej dużej roślinie, która urośnie, jest skoncentrowane w tym maleństwie.
Tak.
Więc dlatego microgreens są takie popularne w dietach przeróżnych ludzi, którzy patrzą na to, co jedzą i chcą się dobrze odżywiać. Bo w takich kiełkach, czy w takich malutkich listeczkach brokułów, czy czegoś, jest po prostu tyle tych wszystkich dobrych rzeczy, że musiałbyś brokułów 2 kilogramy zjeść, żeby mieć to, co jest w tych mikromalutkich.
No z brokułem to jest taka, proporcja, że musiałbyś zjeść, uwaga, surowe, dwie duże rozety brokuła. W zamian za to możesz zjeść jedną, drugą szklanki właśnie tych microgreens.
Które możesz sobie wsadzić do sałatki,
które są smaczne, no bo takiego brokuła surowego, no to tak naprawdę nie oszukujmy się.
Albo kalarepę.
No kalarepa jest dobra, ale to akurat na rzodkiewkę tak samo można zjeść. 1/3 szklanki to jest pęczek rzodkiewek. Tych kiełków, microgreens kiełków rzodkiewki. Kapusta czerwona, pół szklanki, głowa kapusty czerwonej. Także no, są takie...
Takie maleństwo, taka moc.
No tak. Super moc mają, to są takie naprawdę super moc.
Czyli co, siejemy sobie to, gdzie nam wygodniej i po prostu tak jak mówisz, obcinamy i każde będą wracać? Czy tylko rzeżucha wraca?
One wszystkie będą wracać, tylko no nie możemy ich tak wygolić. No. Generalnie musimy patrzeć na to, żeby oschływać listki lub obcinać te takie odnóżki od głównych gałęzi.
Żeby
coś zostało, żeby miało nam szansę wyrosnąć coś więcej. Bo jak wygolimy, to one odrosną, ale ten proces będzie trwał długo i nie będzie nam się pewnie chciało czekać i oglądać tych suchych badyli.
Fajnie byłoby mieć to właśnie blisko gdzieś naszej deski do krojenia.
No proszę.
Żeby sobie skubać troszkę tego,
albo
troszkę
możesz sobie stolik jakiś zrobić, albo jakiś taki...
palmiarnie.
No są świetne takie urządzenia teraz. Już tacy są, to się nazywam Urban Gardens. I ludzie uprawiają właśnie te microgreens, te mini roślinki i moglibyśmy sobie zrobić takie w radio na dole, taką uprawę. To jest bardzo proste w uprawie. Pod lampami się hoduje te wszystkie roślinki. Rosną tam bardzo szybko, genialnie i naprawdę są zdrowe. Nie wymagają też światła słonecznego dzięki temu, że dostają to światło z lamp.
Zjarzeniówek.
Tak. No. Także...
Mniam.
Ale tak, ale musimy,
co nam jeszcze zostało,
ale musimy myśleć o tym. Co my mamy jeszcze? Jest tak, rukula. Rukula lubimy też. Też lubimy bardzo, jest pyszna. Też możemy ją
łatwo... I też bardzo
bardzo
łatwo
szybko rośnie.
Rośnie,
tak. Jak no chwast. I to są takie w sumie rzeczy, które bym powiedziała, są takie, takie bezpieczne tak naprawdę dla przeciętnej osoby, która nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do tego, żeby je zjadać właściwie tak dowoli.
Ale też do osoby, która na przykład w życiu nie miała szczęścia do grzebania w ziemi, czy
tak, bo one świetnie rosną.
One świetnie wszystkie rosną same z siebie.
Świetnie rosną. One lubią, wystarczy je w dobrym miejscu postawić tak naprawdę i podlewać raz czy dwa razy w tygodniu
i
one będą rosły. Nawet jeżeli nie będziemy tacy dobrzy dla nich, jak ja nie jestem dla moich roślin i nie podlewam ich systematycznie, tylko liczę na to, że spadnie deszcz, to one i tak rosną.
Bardzo smacznie, zdrowo i
kolorowo.